najbliższy piątek, cóż ogłasza Łukasz, chciałbym jeszcze raz przypomnieć, że będzie wieczór sylwestrowy, gdzie dobrze byłoby, żeby każdy z nas, powiem jeszcze raz, żeby każdy z nas wiedział, za co chce podziękować Bogu. Spojrzymy na miniony rok. Spojrzymy na to, co doświadczaliśmy, co przeżyliśmy. A Słowo Boże mówi, za wszystko dziękujcie, bo taka jest wola Boża względem was, w Chrystusie Jezusie, Panu naszym. Nawet jeśli to były trudne rzeczy, to będzie czas, kiedy jeśli mamy taki opór, żeby wychodzić do przodu, może siądziemy sobie w koło. Zaczynamy o 18:00 i będziemy chcieć dziękować Bogu, bo w całej zmieniającej się rzeczywistości są pewne rzeczy niezmienne. I dobrze byśmy umieli je wyłuskać i trzymać się ich i mieć pewny fundament, pewny grunt. Ja chciałbym się przypomnieć przypowieść Pana Jezusa o tym, jak łatwo wybudować bez fundamentu, bo fundamenty, wiemy ile to procent, pochłania energii, pieniędzy i pracuje się w ziemi, nie widać. Można wybudować bez fundamentów i mieć pięknie, a jednak, kiedy przychodzi trudny czas, to tylko mocny fundament, mocna skała w Jezusie Chrystusie pozwoli nam przetrwać to, co przeżywamy i co będziemy przeżywać. Prawdziwa światłość, która oświeca każdego człowieka, przyszła na świat. Panie, dziękujemy Ci, że Ty jesteś światłością, że Ty przyszedłeś na świat, że Ty oświecasz każdego człowieka. Potrzebujemy Ciebie, tak jak tu jesteśmy, ale też i nasi bliscy, którzy zostali w domach, którzy z różnych powodów nie mogli przyjść, nasi sąsiedzi, ci z pracy, z którymi się spotykamy. Dziękujemy Ci, że Ty w swojej miłości ogarniasz cały świat. Mów do nas dzisiaj. Dziękujemy Ci, że mamy Twoje słowo, które się nie zmienia. Dziękujemy Ci, że Ty jesteś, które się nie zmieniasz. Dotknij naszych serc, Ojcze, w imieniu Jezusa. Amen. W Ewangelii Jana to jest napisane, w pierwszym rozdziale, w 9 wersecie. Prawdziwa światłość, która oświeca każdego człowieka, przyszła na świat. My możemy mieć różny stosunek do obchodzenia świąt. To już Ewa, mówiąc świadectwo, mówiła o bogactwie różnych społeczności, o bogactwie różnego obchodzenia. Jedni powiedzieliby, tu nie ma nastroju świątecznego, bo tu nie ma choinki. Inni by powiedzieli, o, ale palą się świece, 4 adwentowe. Znaczy, że już jesteśmy podczas świąt. Kto inny by coś innego powiedział? Myślę, że możemy mieć różne odczucia. Ale pewne rzeczy są niezmienne. Prawdziwa światłość, nie ta złudna, nie ta udawana, prawdziwa światłość, która oświeca każdego człowieka, przyszła na świat. I to jest, myślę, że najradośniejsza nowina świąteczna. A tak, mamy wyświetlone nawet to. Kiedy Agnieszka tutaj mówiła do dzieci, mówiła, że dzieci się cieszą prezentami, my cieszymy się tym, że Pan Jezus przyszedł. Ale przyszedł po to, aby nas zbawić. I rzeczywiście w Ewangelii Jana, przeczytam jeszcze następne dwa wersety, 10-11 z pierwszego rozdziału. Na świecie był i świat przedeń powstał, lecz świat go nie poznał. Do swojej własności przyszedł, ale swoi go nie przyjęli. I wydaje się, że kiedy patrzymy z perspektywy 2000 lat, to możemy mieć troszkę zastrzeżeń do tamtego ludu, do tamtej miejscowości, Betlejem, Nazaret, do tych, którzy tam mieszkali, którzy byli bogobojnymi Żydami i nie poznali, że to jest Mesjasz. Choć, kiedy Pan Jezus zaczął działać, a nawet wcześniej, kiedy miał 12 lat i przygotował się do bar mitwy, kiedy siadł w świątyni, to wszyscy uczeni chcieli z nim rozmawiać, byli zaskoczeni jego wiedzą, jego osobą. A kiedy Pan Jezus zaczął działać, rzesze za nim poszły. Rzesze. To były duże pielgrzymki. To były tysiące ludzi. Jeśli czytamy o nakarmieniu 3000. Ile to było osób, kiedy było mężczyzn? Mężczyźni wtedy byli liczeni, głównie mężczyźni i dzieci. To było tyle rodzin. Niemniej Pan Jezus przyszedł do swojej własności i swojego nie przyjęli. A w tym pierwszym czytanym wersecie, a więc w 9, jest powiedziane, że światłość, a więc Pan Jezus oświeca każdego człowieka, każdego z nas, ale też każdego, którego tutaj nie ma. Jest powiedziane każdego. Nie jest powiedziane tylko każdego wierzącego, każdego członka takiej czy takiej denominacji. Nie. Każdego człowieka. To jest niesamowite. To jest Boża miłość. Ja tydzień temu mówiłem, a wcześniejśmy to trochę na Radzie ustalali, że będę chciał przez te 3 niedziele pod rząd mówić trochę o darach, o tym, jak jesteśmy obdarowani. I kiedy dzisiaj mi przyszło tutaj stanąć, to sobie pomyślałem, mogę mówić o największym darze, o największym, który jest nam dany. I o osobie, jakim jest Jezus Chrystus, ale też i o zbawieniu, jakie mamy w Nim. Nie byłby nas tutaj, gdyby się z Nim urodził i gdyby nie umarł, żeby nas zbawić. I kiedy myślałem o tym, jak to było 2000 lat temu i trochę też myślałem, jak to jest, czy jak to ma być dzisiaj, mówiąc ma być, chciałbym mówić taką dużym zrozumieniem szerokiego spojrzenia. Bo jeśli patrzę na was jako na oświeconych przez światłość Pana Jezusa, odbijają wasze twarze, to tak jak księżyc. Moja żona kocha wychodzić wieczorem, kiedy świeci księżyc. Bo to jest niesamowite. Tyle światła. To nie jest światło księżyca. To jest światło słońca. Ale potrafi cała noc być widoczna. Kochani, my jesteśmy oświeceni światłem Jezusa Chrystusa. Ale czy mamy być odblaskiem tego światła? To ma być widoczne. Bardzo mocno widoczne. I dalej, pozwólcie, że jeszcze będę w Ewangelii Jana w 1 rozdziale. 11 czytaliśmy, 12, 13 werset jeszcze teraz przeczytam. Tym zaś, którzy go przyjęli, wcześniej powiedziałem, do Fasyła ktoś przyszedł, ale swojego nie przyjęli. Tym zaś, którzy go przyjęli, dał prawo stać się dziećmi Bożymi tym, którzy wierzą w imię Jego, którzy narodzili się nie z krwi, ani z cielesnej woli, ani z woli mężczyzny, lecz z Boga. Ten 12 werset dla mnie jest niesamowitym wersetem, bo pokazuje nam przywilej, jaki mamy. Prawo, z jakiego możemy skorzystać. I kiedy mówimy o tym w różnych chrześcijańskich środowiskach, część osób mówi, tak, ja przyjmuję Jezusa. I często kojarzymy to z wieczerzą, przyjęcie Jezusa. Tutaj jest powiedziane, którzy przyjęli, dał prawo stać się dziećmi Bożymi, którzy wierzą w Jego imię i którzy narodzili się nie z krwi, lecz z Boga. Jest kilka aspektów, które mamy prawo stać się dziećmi Bożymi. Mamy prawo żyć. Wiecie, tu wszędzie, czy chcemy, czy nie chcemy. Ostatnio mieliśmy taką rozmowę na temat prawa, na temat przepisów. Tu wszędzie się przewija. Bóg jest Bogiem porządku. Boże prawo jest niesamowite. Czytałem ostatnią książkę, że my jako chrześcijanie patrzymy na Biblię przez pryzmat Nowego Testamentu. Widzimy Stary Testament. I przez to często widzimy troszkę w krzywo to widzimy. Powinniśmy przez Stary Testament widzieć Nowy Testament. Pan Jezus był zapowiedziany. On przyszedł po to, aby zbawić Izrael, ale trzeba by zbawić cały świat. Tym zaś, którzy go przyjęli, dał prawo stać się dziećmi Bożymi, tym, którzy wierzą w imię Jego, którzy narodzili się nie z krwi, ani z cielesnej woli, ani woli mężczyzny, lecz z Boga. Kochani, ci, którzy są oświeceni, a więc każdy człowiek oświecony światłością Jezusa Chrystusa, może stać się Bożym dzieckiem, ma prawo stać się dzieckiem Bożym, jeśli przyjmuje Jezusa, jeśli wierzy w Jego imię, jeśli na nowo się narodzi. To są trzy rzeczy, które z tych radosnej nowiny świątecznej wynikają. I to pięknie brzmi, to daje nam niesamowite możliwości. Jesteśmy wolnymi ludźmi, wybieramy i to, co wybieramy, to mamy w dużej mierze. 33 lata później, kiedy Pan Jezus stał przed Piłatem. Jezus, który po hebrajsku miał imię Joshua i dla Żydów to było wiadomo, to znaczy Zbawiciel. I Piłat, który jest Rzymianinem, stoi przed nim Jezus. W Ewangelii Mateusza w 27 rozdziale, 23 wersecie Piłat mówi, co mam uczynić z Jeszuą? Co mam uczynić ze Zbawicielem, którego nazywają Mesjaszem? Co mam uczynić? Piłat, przedstawiciel Rzymu, przedstawiciel władzy, pyta, co mam uczynić z Jezusem? Kochani, myślę, że na znacznie innym poziomie, ale na osobistym poziomie każdy z nas staje przed takim pytaniem. Co mam uczynić z Jezusem? Jest cudowne, jeśli mamy w pamięci to, żeśmy się nawrócili, żeśmy się na nowo narodzili, że jesteśmy zbawieni, ale też jest pytanie na dzisiaj, jak moje życie wygląda. Tydzień temu mówiłem o takiej pięknej sytuacji, kiedy uczniowie razem z Panem Jezusem znaleźli się na Górze Oliwnej i kiedy Pan Jezus usiadł, uczniowie wstali koło Niego i powiedzieli, powiedz nam, kiedy to się stanie? Kiedy przyjdziesz ponownie? Kiedy rozpocznie to Królestwo Boże widoczne? I kiedy będzie koniec świata? I Pan Jezus powiedział tam dwukrotnie, baczcie. I pierwsze, baczcie, nie będę już cytował, ale jeśli byście chcieli, to jest 24 rozdział Ewangelii Mateusza. Pierwsze, baczcie, aby was nikt nie zwiódł. Zwiedzenie, i to nawet nie w takim pojęciu, czasem nam się wydaje, że chrześcijanina może zwieść tylko inna nauka. Tak nam się czasem wydaje. Ale nas może zwieść nie nauka. Nas może zwieść materializm, nas może zwieść, przed nabożeństwem chwilą rozmawialiśmy z kimś, że nas może zwieść smartfon do tego stopnia, że nawet w kościele musimy siedzieć ze smartfonem, a już w domu to cały czas. Nas może zwieść wiele rzeczy. I dlatego Pan Jezus mówi, baczcie, jeśli chcecie, to dokładnie mogę podać, gdzie to jest napisane, żebym nie był gołosłowny. 24 rozdział Ewangelii Mateusza, Pierwsze baczcie to jest w 4 wersecie. Jezus odpowiadając, rzekł im, baczcie, aby was ktoś nie zwiódł. I drugie baczcie jest 2 wersety dalej powiedziane. Usłyszycie różne straszne rzeczy o wojnach, wieści wojenne i baczcie, abyście się nie trwożyli. Chyba nie mamy w naszym życiu, ja tu jestem jeden z najstarszych, może jeden z najstarszych, ale nie najstarszy, ale kiedy patrzę na moje życie, wydaje się, że teraz jest absolutnie w tym negatywnym znaczeniu najlepszy czas, żeby się bać. Wszystkiego. Wszystkiego. Nie wiadomo komu ufać. Co działa, co nie działa. Może się bać. Wszystkie, Łukasz tutaj mówił, nasze wiadomości, które są, wszystko są potrzebne nas zastraszyć. Mamy dzisiaj ileś tam stopni? 10 stopni. Czytałem już od kilku dni straszne, siarczyste mrozy. Myślałem, że będzie 35. Wiecie, robi się wszystko. Wszystko, żeby się zastraszyć. Jest inflacja. Możemy się bać. I mamy powody, żeby się bać. Mamy powody. Ale Pan Jezus mówi, baczcie, uważajcie, pilnujcie się przed tymi dwoma rzeczami. Abyście nie dali się zwieść, ale też abyście się nie trwożyli. Wiecie, jedno i drugie nas odciąga od Jezusa, który nas ma oświecać. Jedno i drugie. I cokolwiek, a nie Słowo Boże, jakakolwiek nauka by nie była, a nie Słowo Boże. Wiecie, jestem bardzo otwarty na różne nurty chrześcijaństwa. Bardzo. Ja wiem, komu ja służę. Ja wiem, że nie mam sądzić moich braci, moich sióstr, którzy służą Bogu, ale którzy mają oparcie na Słowie Bożym. To jest podstawa. Natomiast jest coraz więcej zwiedzenia. I to jest temat, który ja nie lubię. Ale myślę sobie, powinienem znaleźć chociaż jeden przykład. I przypomniałem sobie, że kiedy to chyba było 20 lat temu, może i lepiej, kiedy był rozkwit tak zwanej New Age, która się bardzo przeplata z chrześcijaństwem. Jest bardzo chrześcijańska. I pamiętam, dostałem piękny traktacik. To nie jest on, ale piękny, kolorowy. I było wiele miłych rzeczy tam napisanych. Między innymi było napisane, że miłość jest Bogiem. Bardzo to brzmi podobnie do chrześcijaństwa. Bóg jest miłością. Wiecie, to są rzeczy, zwiedzenie jest tak bliskie, dlatego jeśli my nie będziemy znać Słowa Bożego, nie będziemy w Nim trwać, to różne rzeczy nas mogą odciągnąć. Ale zawsze, zawsze mamy powrót do Słowa Bożego, do tego, żeby się skonfrontować. Kochani, Piłat pyta, co mam uczynić z Jezusem, co mam uczynić ze Zbawicielem, którego nazywają Mesjaszem. I tak myślę, że przy naszych wyborach każdego dnia, przy naszych decyzjach, jeśli jeszcze nie jesteśmy ugruntowani bardzo mocno w Słowie Bożym, jest ważne, żeby przy naszymi oczyma stawał Pan Jezus. Wiecie, często mamy pytania o Bożą wolę w naszym życiu. To jest dobre pytanie. I kiedy ostatnio o tym myślałem, uświadomiłem sobie, że są dwa rodzaje. Ta sama Boża wola, ale dwa rodzaje. Jedna Boża wola ogólna, o której my wiemy. Wiemy, że nie powinniśmy kraść. Wiemy, że nie powinniśmy mówić złych rzeczy o innych. Wiemy, gdzie mamy być w niedzielę do południa. Wiemy, jak często mamy czytać Pismo Święte. Wiemy, jak mamy trwać w Bożej obecności, jak mamy być kierowani Duchem Świętym. To jest ogólna Boża wola, o czym my wiemy. I ważne, żeby ona była ugruntowana. Wtedy nie ma na pewnych rzeczy dyskusji. I kiedy tą podstawową wiedzę mamy, bo to już jest wiedza, to dużo łatwiej nam szukać indywidualnej Bożej woli dla mnie. I tak bardzo ważne jest, żebyśmy wiedzieli, jaka jest Boża wola. Kiedy mówimy o szukaniu Bożej woli, to jaka jest Boża wola? Co Pan Jezus chce, abyśmy czynili? Co Duch Święty chce przez nas czynić? Co chce zmieniać w nas? My często tak rozdzielamy Bóg Ojciec, Syn i Duch Święty i próbujemy działania przypisać jednej z osób, a na początku czytaliśmy, że na świecie był świat, przed nim powstał. Mowa o Jezusie, który stworzył świat. Pan Jezus stworzył świat. Duch Święty unosi się nad wodami. Wtedy jeszcze nic nie było stworzonego. Bóg był, Bóg jest. I kiedy pytamy o szukamy Bożej woli, zobaczmy, jak Jezus postępował. Zobaczmy, co Duch Święty chce z nas czynić. Co mam uczynić z Jezusem? Czasem jest trudno, niewygodnie. Myślę, że nasze miejsca pracy to są takie miejsca, gdzie nie zawsze właściwie postępujemy jako ci, którzy znają Jezusa. Ale też i rodzina. Najlepiej się znamy. I jak tu Ewa wyszła, mówiąc, że myśli, że to jest świadectwo, podziękowanie Bogu za to, że rodzina jest wierząca. Tak, to jest świadectwo, że Bóg zbawia nasze dzieci i że Bóg jest Bogiem wiernym. To jest najwspanialsza rzecz. Boża wola ma się dziać w naszym życiu. Wykorzystam jeszcze parę minut, żeby nawiązać do tego, co mówiłem tydzień temu. I co znowu za tydzień będę mówił? To kiedy Pan Jezus w Ewangelii Mateusza po spotkaniu z uczniami na Górze Oliwnej, po podaniu przykładów o dobrym zarządcy, o dostaniu talentów czy pewnego majątku, każdy według swoich zdolności miał tym zarządzać. Później powiedział o 10 pannach, a później powiedział wprost, że przyjdzie Syn Człowieczy po to, żeby sądzić. I przy sądzeniu zostało ludzie podzieleni na dwie grupy. I dziwne, że te grupy nie były uzależnione od naszej przynależności ni narodowej, a można by przypuszczać, że Jezus, który urodził się w rodzinie żydowskiej, mógłby mieć wyjątkowe spojrzenie na naród wybrany, bo to jest naród wybrany, ale nigdzie tam o tym nie czytamy. Nie było też w tym podziale na nasze denominacje, ani nawet na to, jak wierzymy. Ale to, co Pan Jezus tam uwypuklił, to nasze uczynki. To jest bardzo, bardzo niełatwe, bo często mylimy dwie rzeczy. Kiedy mówimy o uczynkach, to myślimy, że powinniśmy zapracować na zbawienie. A tak nie jest. Nie uda nam się zapracować na zbawienie. Absolutnie. Kimkolwiek byśmy nie byli, gdzie byśmy nie byli. Zapłatą za grzech jest śmierć. Ale darem łaski Bożej jest żywot wieczny w Chrystusie Jezusie. To jest dar. A więc możemy być zbawieni darmo, z łaski jesteśmy zbawieni. Nic nie możemy zrobić. Ale jako zbawieni jesteśmy powołani do czynienia dobrych uczynków. I to się już przekłada nie na nasze zbawienie, bo już jesteśmy zbawieni. Wiecie, to jest mniej więcej tak, jak ktoś siedzi za karę w więzieniu i już tam nie wiem, jaki ma wyrok, czy śmierć, ale siedzi i przychodzi mu dar łaski, ułaskawienie. Co on ma zrobić? Co on musi zrobić? No nie ma innego wyjścia. On coś musi zrobić. Musi go przyjąć. Wiecie, i to słowo musi często dla nas jest trudne. Pan Jezus, kiedy do niego przyszedł uczony żydowski Nikodem, też powiedział, no musisz się na nowo narodzić. Musisz, no nie ma innej możliwości. Ty musisz. Są pewne rzeczy, jako my, jako chrześcijanie, musimy zrobić. Czy chcemy, czy nie chcemy? Musimy. Nie ma innego wyjścia. Ale jak się nawrócimy, jak jesteśmy dziećmi Bożymi, to są przygotowane dla nas dobre czyny. I tu zaczyna się też problem trochę, bo niektórzy patrząc na czyny mówią, no ty jesteś jakiś taki bardzo, nie wiem, tylko uczynki i uczynki. Uczynkowy. Ja nie wiem, czy jest takie słowo, ale wiecie, o co chodzi. Że no, to robisz, tam to robisz. Myślę, że powinniśmy mieć odwagę powiedzieć, bo Duch Święty tak chce. Jest wiele miejsc, które mówi o tym, że w liście do Rzymian, teraz sobie przypominam chyba 12 rozdział, tam jest powiedziane, apostoł Paweł mówi, składajcie ciała swoje żywe, jako święta, miła Bogu, bo taka powinna być duchowa służba wasza. Duchowa służba, składanie ciała swojego w ofierze. A więc służenie jedni drugim, to ma być duchowa służba. I wracając do sądu, o którym mówi Pan Jezus, jedna rzesza ludzi, kiedy słyszę, że Pan Jezus mówi, byłem głodny, nakarmiliście mnie. Byłem nagi, przyodzialiście mnie. Byłem w potrzebie, troszczyliście się o mnie. I tak dalej. Byłem w więzieniu, odwiedziliście mnie. Byłem przechodniem, byłem uchodźcą. Zatroszczyliście się o mnie. I ci, którzy słyszą, że jak Pan Jezus mówi, zatroszczyliście się o mnie, mówią, Panie, kiedyśmy Ciebie widzieli? Kiedy Ty byłeś uchodźcą? Kiedy Ty byłeś w potrzebie? Panie, kiedy? I Pan Jezus mówi, cokolwiek uczyniliście, jednemu z tych najmniejszych braci moich mnie uczyniliście. Może nie ma za dużo potrzeb wokół nas tu, ale raz po raz są potrzeby. Trzeba wziąć kogoś umierającego do domu, żeby pomóc, żeby nie umarł i żeby był zadbany. Trzeba kogoś odwiedzić, bo jest chory. Trzeba komuś pojechać kupić lekarstwo. To są te rzeczy, które są wokół nas. Trzeba? Czy my to chcemy zrobić? To znowu jest pytanie, motywacja. Czy mi to daje radość? Mamy przyjaciół wierzących, którzy mieszkają w Narewce, to jest pas, gdzie uchodźcy raz po raz przekraczają granicę i często są zdziwieni, że są jeszcze w Polsce, a nie w Niemczech. Ale to, tam wierzący ludzie i nie tylko, ale bojący się Boga dają tym ludziom jeść, dają odzienie, pozwalają naładować komórkę, pozwalają się ogrzać. Ja nie wiem, czy takie sytuacje to nie są ci najmniejsi bracia, którzy potrzebują pomocy. To są ludzie, którzy umierają w naszych lasach. Mówię to z taką świadomością, że nie wiemy, co jest przed nami jeszcze. Nie wiemy, kiedy my będziemy potrzebować i nie wiemy, kiedy będziemy mogli okazać miłość tym, którzy są wokół nas. I kiedykolwiek mamy okazję zrobić coś dobrego, kochani, pytajmy Pana, Panie, co Ty byś zrobił? Panie Jezu, co Ty byś zrobił? Pan Jezus usłyszał krzyk, zatrzymał sobie orszak i szedł, bo słyszał, że tam człowiek jest ślepy i potrzebuje modlitwy o uzdrowienie. Pan Jezus dotknął się kobieta, która nie miała prawa się go dotknąć, bo była nieczysta, bo krwawiła. I Pan Jezus zatrzymał cały orszak i powiedział, ktoś się mnie dotknął. Uczniowie mówią, Panie, wszyscy na Ciebie napieram, to znaczy ktoś się Ciebie dotknął. On mówi, nie, jest osoba, która mnie dotknęła się, bo moc ze mnie wyszła. I ta osoba się nawróciła. Ona nie miała nadziei, wydała wszystko, co miała w swoim życiu. Tylko Jezus dla niej był nadzieją. Chciałbym zostawić nas w świątecznym nastroju. Te jeszcze dwie rzeczy. Pierwsza, taka zachęcająca. Myślę, że rzadko czytamy Stary Testament, a powinniśmy częściej. W Księdze Malachiasza, to jest ostatnia księga w Starym Testamencie. To jest proroctwo, które zostało wypowiedziane 400 lat przed Jezusem. I później przez okres 400 lat właśnie nie było proroctw w Izraelu. To był bardzo trudny czas dla Izraela. Dopiero Jan Chrzciciel zaczął głosić upamiętanie. I w tej księdze proroka Malachiasza, ona nie jest długa, 3 rozdziały, nie będziemy czytać całej, nie. Przeczytam jeden werset, trochę wyrwany z kontekstu, ale po to, żeby nam pokazał, że wszystko, co się dzieje, wszystko, co robimy, Bóg widzi. Malachiasza, 3 rozdział, 16 werset. Nie wiem, czy będzie to możliwość wyświetlenia. Malachiasz 3:16. To mówili między sobą ci, którzy boją się Pana. A Pan uważał i słyszał to. I tak została spisana przed nim księga pamiątkowa dla tych, którzy boją się Pana i czczą Jego imię. Siadamy w niedzielne popołudnie i mówimy. Co mówimy? Co tam Pan zapisuje? Pan, jest powiedziane, że Pan uważa i słucha. Ale to nie tylko chodzi o to, co mówimy, ale też chodzi o to, co robimy, o czym myślimy. To jest to, że w hebrajskim jest słowo, nie powtórzę, ale które można użyć, pomyślał, powiedział i zrobił. To jest bardzo bliskie. Ale żeby to nie było tylko, że kończymy Starym Testamentem, to przeczytajmy z Księgi Objawienia, 20 rozdział, 11 werset. To jest czas, kiedy zaczyna się sąd. Dzisiaj troszkę mówimy o sądzie. Wydaje się, że czas łaski się kończy, dlatego dobrze, żebyśmy myśleli sobie przed nami, ale też, żebyśmy wykorzystywali czas łaski, bo jeszcze jest. Objawienie Jana, 20 rozdział, 11 werset. I chyba później, że któryś z dalszych. Tak, 11 jest napisane, że widziałem wielki biały tron i to, kto na nim siedział, i przed jego obliczem pierzchnęła ziemia i niebo, i miejsca już nie było. Widziałem umarłych, wielkich, małych, to jest 12 werset, stojących przed tronem. I księgi zostały otwarte. Również inna księga, księga żywota, została otwarta. I osądzeni zostali umarli na podstawie tego, co zgodnie z ich uczynkami było zapisane w księgach. My czasem mówimy o księdze, i to jest dobrze, o księdze żywota. Stawiamy sobie pytanie, czy twoje imię jest zapisane w księdze żywota? To jest proste pytanie. Mógłbym tu każde imię teraz powiedzieć i zapytać, czy twoje imię jest zapisane w księdze żywota? To od nas zależy. To jest jedna księga. I ona nam upoważnia to, że będziemy żyć wiecznie. Ale druga księga, to jest to, co Bóg powiedział do Malachiasza. Ja słyszę, ja widzę. I to jest spisywane. Chciałbym, abyśmy byli zachęceni do robienia nawet tych drobnych, małych rzeczy, które możemy czynić jedni dla drugich, które są przywilejem, że możemy robić, bo zostaliśmy powołani, zostaliśmy obdarzeni, obdarowani. Pamiętacie, tydzień temu mówiłem trochę o tych trzech różnych wielkościach obdarowania czy depozytu 5 talentów, 3 talenty i 1 talent. I każdy według swojej zdolności został obdarowany. Każdy z nas jest obdarowany według swoich możliwości. Bóg nas cudownie stworzył, każdego inaczej. Ale tak nas Bóg stworzył, jakimi jesteśmy. I Bóg nas obdarzył. I Bóg chce, abyśmy wykorzystywali, abyśmy używali to, co nam dał. Nie z przymusu. Z przymusu ten, co miał 1 talent, zakopał. Dostał. No trudno, dostał. To wziął i zakopał. I dostał się do piekła. Niestety. Bo on to musiał robić. No on odebrał, dostał. Kończymy, pragniemy odbierać od Pana? Czy my pragniemy szafować? Przygotowując się do tematu darów, sobie uświadomiłem, że to jest bardzo trudne, bo każde obdarowanie nas zmusza do działania. Dlatego my wolimy nie mówić o obdarowaniach. Bo jeśli sobie uświadomimy, jakie Bóg nas obdarowuje, to będzie wszystko na najwyższy połysk lśniło i wszystko będzie przepełnione i w uwielbieniu wszyscy będą się śpiewać, wszyscy się będą chcieć modlić, będzie za mało miejsca na modlitewnym i w ogóle będzie niesamowite. Bo to jest działanie. Jeśli my chcemy, jeśli prosimy, Panie, ubłogosław nas. Daj nam, Panie. Kochani, oby to był czas jeszcze tych świąt teraz, ale jeszcze analizy mijającego roku. Zobaczmy, za co jesteśmy Bogu wdzięczni. W piątek najbliższy, tak się składa, że to jest i modlitewne, i Sylwestra. Bądźmy przygotowani, aby podziękować Bogu. Bądźmy też przygotowani, żeby powiedzieć, że ja widzę, że Bóg mnie powołuje do takiej służby. To jest niesamowite, że jesteśmy totalnie różni. I Bóg chce. Bóg tak stworzył człowieka. A potem Paweł porównuje kościół do ciała i mówi, zupełnie inna jest ręka, inne ucho. Tak jest. Dlatego jesteśmy różni, możemy się kochać, będąc różni, ale będąc w jednym ciele. I myślę, że taki tekst, który mówi dużo o darach ducha, darach Pana i darach Bożych w liście do Koryntian. Apostoł Paweł w 12 rozdziale, w 7 wersecie mówi, a w każdym różnie przejawia się duch ku wspólnemu pożytkowi. Znowu to słowo duch, to jest Bóg Ojciec, to jest Jezus Chrystus, to jest Duch Święty. Wcześniej są 3 wersety, które po kolei mówią i o Ojcu, i o Jezusie. I dzisiaj mogliśmy czytać, że Pan Jezus jest tym, który oświeca nas i obdarza nas różnymi obdarowaniami ku wspólnemu pożytkowi. Życzę Wam błogosławieństwa Bożego w Waszych rodzinach jeszcze, ale też i w tym, co Bóg jeszcze ma dla nas, jako dla wspólnoty, abyśmy dali się Bogu użyć i abyśmy byli błogosławieństwem jedni dla drugich. Amen.
Amen. Dzięki, tato. No dobra, ja już na koniec przeczytam Psalm 146. Niech to będzie takie dobre słowo, myślę, takie pocieszenia i pokrzepienia dla nas wszystkich na te święta. Alleluja. Chwal, duszo moja Pana. Chwalić będę Pana, pókim żyw. Śpiewać będę Bogu memu, dopóki żyć będę. Nie pokładajcie ufności w książętach, tak w książętach, ani w człowieku, który nie może pomóc. Gdy opuszcza go duch, wraca do prochu swego, w tymże dniu giną wszystkie zamysły jego. Błogosławiony ten, którego pomocą jest Bóg Jakuba, którego nadzieja jest w Panu Bogu jego. On uczynił niebo i ziemię, morze i wszystko, co w nim jest. Dochowuje wierności na wieki, wymierza sprawiedliwość skrzywdzonym. Daje chleb głodnym. Pan oswobadza więźniów, Pan otwiera oczy ślepych, Pan podnosi zgnębionych, Pan kocha sprawiedliwych. Pan strzeże przychodniów, sierotę i wdowę wspomaga, lecz drogę bezbożnych zatraca. Pan jest królem na wieki, jest Bogiem Twoim, Syjonie, po wszystkie pokolenia. Alleluja. Słuchajcie, Pan jest Bogiem. On jest źródłem. To od Niego po prostu pochodzi wszystko, co jest dobre i w Nim szukajmy po prostu odpowiedzi. My możemy sobie nawzajem usługiwać tym wszystkim, co od Niego najpierw dostaliśmy. Prawda? I możemy tym dalej służyć nawzajem i sobie w kościołach, w rodzinie, w tak dla przyjaciół, dla znajomych, ale my musimy od Niego to odebrać. Okay? I to w Nim szukajmy. On niech będzie naszym źródłem. Także chyba tyle. Może powstańmy, jeszcze pomodlę się i... Okej. Okay. Panie, Ty jesteś źródłem, Panie. Proszę Ciebie, aby był pokój, Panie, w naszych rodzinach, w naszych sercach, w naszych małżeństwach, Panie. Proszę Ciebie o taki Twój Boży pokój, abyśmy wrócili do źródła, abyś to Ty, Panie, uporządkował nasze życie. Bo Ty jesteś Bogiem porządku, a Ty jesteś Bogiem, który zna nas dokładnie. I Panie, w Twojej łaskawości, Panie, proszę Cię właśnie o Twoje takie wskazówki dla nas, bo potrzebujemy Ciebie, ale też i potrzebujemy siebie nawzajem. Często potrzebujemy, Panie, dobrego słowa, ale czasami i potrzebujemy napomnienia, nakierowania. Proszę Cię o Twoje właśnie wskazówki, bo to Ty jesteś źródłem, Panie. Dziękuję Ci za Kościół, dziękuję Ci za ten czas. Proszę Cię o Twoje błogosławieństwo dla nas wszystkich, Panie, bo naprawdę potrzebujemy Ciebie. I wylewaj, Panie, Twojego ducha, Twoją właśnie taką obfitość i wszystko, co dobre, żeby nam po prostu dobrze to służyło, żebyśmy znaleźli takie spełnienie w Tobie. I to w Tobie jest właśnie takie prawdziwe spełnienie, które się nie kończy i które się odnawia, bo Ty jesteś Bogiem, który jest źródłem. Błogosław, Panie, ten czas. Amen. Amen. Słuchajcie, zostańmy jeszcze chwilę.